Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy kolejny wykład w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego na antenie Telewizji Trwam. To te wykłady prowadzi Dzieło Biblijne imienia Jana Pawła II, a dziś Katedra Ewangelii Synoptycznych i wykładowcy. Ksiądz profesor Paweł Podeszwa, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz profesor jest moderatorem Dzieła Biblijnego Jana Pawła II w archidiecezji gnieźnieńskiej. A drugim naszym gościem prowadzącym jest ksiądz dr Piotr Kot. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Piotr jest rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Dziś temat powołanie celnika i uczta z grzesznikami. Otworzymy dziś fragmenty z Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza. Zapraszam też po wykładzie do kontaktu telefonicznego.
Treścią naszego dzisiejszego wykładu są jak zawsze trzy opowiadania synoptyczne. Dzisiaj o powołaniu poborcy podatkowego o imieniu Lewi, czy jak zobaczymy w Ewangelii Mateusza o imieniu Mateusz, oraz uczcie z celnikami i grzesznikami. Jak zawsze rozpoczynamy od najstarszej tradycji według świętego Marka. W redakcji markowej to opowiadanie znajduje się w drugim rozdziale, wersety 13 do 17.
Posłuchajmy na początku tekstu, byśmy mogli później przejść do egzegezy i byśmy mogli spróbować też podsumować we wnioskach teologicznych. Z drugiego rozdziału Ewangelii według świętego Marka. Potem Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. Ten wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za nim. Niektórzy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów, widząc, że jest grzesznikami i celnikami, mówili do jego uczniów: czemu on je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Jeśli popatrzymy do kontekstu tej dzisiejszej perykopy, zobaczymy, że nasz tekst jest dosyć dobrze wyodrębniony spośród innych części markowej narracji. Jak zawsze przykładamy do tekstów biblijnych poszczególne kryteria, które pozwalają nam z całości wyodrębnić jakąś jedną małą jednostkę. Popatrzmy najpierw do kontekstu przez pryzmat kryterium chronologicznego. Wcześniej Pan Jezus, kiedy uzdrawiał paralityka, święty Marek podkreślał to za pomocą przysłówka znowu, palin, w 2:18, a więc w tej perykopie, która następuje po naszym dzisiejszym tekście, nie mamy bezpośredniego odniesienia chronologicznego, brak wzmianki. To pokazuje, że tutaj jest możliwa ciągłość narracji. Kiedy patrzymy na to, jak zmienia się geografia, wcześniej Pan Jezus był w domu, tam przyniesiono mu paralityka, teraz jest w Kafarnaum nad jeziorem. Później w kolejnej dyskusji z faryzeuszami nie wiemy, gdzie to ma miejsce. Być może właśnie całość, to co następuje po dzisiejszym tekście, po tym dzisiejszym wydarzeniu, ma miejsce gdzieś w jednej przestrzeni. Jeśli popatrzymy na zmianę postaci, kryterium zmiany postaci, to dostrzegamy, że tutaj najłatwiej nam na podstawie tego kryterium, też kryterium tematycznego, dokonać wyodrębnienia perykopy. Wcześniej Pan Jezus stał przed paralitykiem, teraz ma przed sobą celnika, Lewiego i faryzeuszów, a później dołączą jeszcze do tej grupy uczniowie Jana. Zmienia się również temat w narracji markowej. Słuchaliśmy wcześniej perykopy o uzdrowieniu człowieka sparaliżowanego. Teraz mamy tekst o powołaniu Lewiego, powołaniu grzesznika, powołaniu celnika, o uczcie z faryzeuszami, a kolejny tekst, kolejny fragment to będzie narracja, to będzie dyskusja Jezusa z uczniami Jana i z faryzeuszami na temat między innymi postów, ale też jest to cała tematyka mesjańska. Widzimy zatem, że nasz tekst jest w miarę dobrze wyodrębniony, chociaż moglibyśmy tutaj dyskutować, czy to, co następuje po naszej perykopie, nie powinniśmy włączyć do całości, ale to jest zagadnienie na inny wykład.
Przyjrzyjmy się zatem najważniejszym elementom, które odnajdujemy w tekście według świętego Marka. Werset 13 ma niewątpliwie typowy markowy charakter wprowadzający. Jest wersetem o charakterze redakcyjnym, to znaczy łączy w jakiś sposób to opowiadanie z kontekstem poprzedzającym. Jezus znowu znalazł się nad jeziorem. W ten sposób ewangelista przywołuje w naszej pamięci obecność Jezusa nad jeziorem Galilejskim i powołanie pierwszych uczniów, o którym była mowa w pierwszym rozdziale w wersetach 16-20. Jezus naucza nad jeziorem, a więc naucza podobnie jak w synagodze i Kafarnaum, o czym już ewangelista nas informował. I w końcu obecność tłumu, który to tłum przychodzi słuchać Jezusa. Ten tłum już był też obecny w pierwszym rozdziale, w wersecie 33, 45, a także w drugim rozdziale, w wersecie 2. Mimo że ten werset można by odczytać jako właśnie taki werset o charakterze wprowadzającym, redakcyjnym, dostrzegamy ważną rzecz, mianowicie kolejny raz ewangelista pokazuje nam, jeśli można by powiedzieć, podwójny ruch, to znaczy ruch ze strony Jezusa. Jezus wychodzi i wychodzi w konkretnym celu, aby nauczać, a jednocześnie tłumy przychodzą i też przychodzą w konkretnym celu, aby słuchać Jezusa. Werset 14 jest typowym opisem powołania. Mamy tutaj charakterystyczne elementy, które składają się na opis powołania już w Starym Testamencie. Mianowicie ten, który jest powołującym, jest w ruchu. Przechodząc stamtąd, Jezus zobaczył. Zobaczył człowieka, którego ma zamiar powołać. W ten sposób ewangelista podkreśla, że ta inicjatywa powołania pochodzi tylko i wyłącznie od Jezusa. Zobaczył konkretnego człowieka. Fakt, że to jest konkretny człowiek, został podkreślony przez określenie jego imienia. Otóż jest to Lewi Alfeuszowy, to znaczy syn Alfeusza. I jednocześnie ten człowiek wykonuje konkretny zawód. Wykonuje swoją pracę, mianowicie siedzi w komorze celnej. Lewi był zatem celnikiem. Co to jest za zawód? Bo celników spotykamy kilkakrotnie w Ewangelii. W okolicach Kafarnaum przebiegał ważny szlak handlowy Via Maris. Było to pogranicze także tetrarchii Antypasa, który panował nad Galileą i Pereą, oraz Filipa panującego nad Itureą. Stąd właśnie w Kafarnaum był urząd celny. Przewożone między tymi terytoriami towary podlegały cleniu. Podatek celny był właśnie naliczany przez celników. Celnik oznacza więc poborcę podatkowego, który pracował częściowo dla siebie oczywiście, ale zasadniczo dla administracji rzymskiej, ściągając cła i naliczając należne podatki za towary wwożone czy wywożone z jakiegoś określonego terytorium. W tradycji żydowskiej zawód ten uznawany był za hamujący, za sprzeczny z prawem. Wymieniany był wśród zakazanych zajęć i to, co może nas by tu też interesowało, był w powszechnej pogardzie, zwłaszcza w oczach faryzeuszy. Celnicy byli bowiem uważani z jednej strony za kolaborantów okupanta rzymskiego, ale przede wszystkim byli uważani za ludzi nieuczciwych, gdyż zbieranie ceł i podatków dawało im możliwość dosyć łatwych nadużyć finansowych, a w konsekwencji prowadziło to do wykorzystania innych i bogacenia się cudzym kosztem. Stąd celników właściwie porównywano do złodziei, nierządnic, a nawet zabójców. Właśnie śladem tego będzie to wyrażenie, które spotkamy także w dzisiejszej perykopie, celnicy i grzesznicy. Tak jakby ewangelista chciał powiedzieć, celnicy to znaczy grzesznicy. Ponadto powszechnie sądzono właśnie, że poborca podatkowy nie może się autentycznie nawrócić i naprawić krzywd, które wyrządził ludziom, bo nie jest w stanie odszukać i wynagrodzić ludzi, których skrzywdził. I właśnie do takiego człowieka Jezus kieruje swoje słowo: pójdź za mną, towarzysz mi, pójdź za mną. To polecenie Jezusa nawiązuje do znanego już z Septuaginty wyrażenia, gdzie także Septuaginta, czyli tekst grecki, używa takiego samego czasownika akolutheo, który oznacza chodzić za Panem, być jakby w Jego służbie, być w Jego bliskości. Zwróćmy uwagę też, że w powołaniu Lewiego nie ma konkretnej obietnicy, tak jak w przypadku pierwszych uczniów: uczynię was rybakami ludzi. Celnik jest powołany, aby pójść za Jezusem. A więc i tu mamy istotę powołania: bliskość Jezusa, słuchanie Jezusa, bycie z Nim, uczenie się od Jezusa. Pójście za oznacza także naśladowanie. Jednym słowem, chodzi zatem o ścisłą więź, jaka powinna zaistnieć między Jezusem a powoływanym czy powołanym uczniem. I ta odpowiedź jest natychmiastowa. Wyraża się ona w reakcji powołanego: wstawszy, poszedł za nim. Ten czasownik imię słów wstawszy wskazuje nam na pewno zmianę pozycji. Celnik siedział w komorze celnej, teraz wstał i poszedł za Jezusem. Druga część dzisiejszej perykopy to uczta z grzesznikami i celnikami. Marek pisze, że w jego domu, prawdopodobnie chodzi o dom Piotra w Kafarnaum. Marek podkreśla, że przy stole zgromadziła się wielka liczba grzeszników i celników. Stół wyraża pewną intymność, pewną bliskość. Oprócz tych celników i grzeszników są także uczniowie. Warto zwrócić uwagę, że pierwszy raz Marek używa tutaj rzeczownika uczniowie. Oni gromadzą się z Jezusem, są przy stole, byli bowiem liczni, towarzyszyli Mu, to znaczy poszli za Nim, są zebrani razem, są jakby w tej bliskości Pana, w tym takim intymnym niemalże relacji do Jezusa, czego symbolem jest właśnie stół, jest wspólne zasiadanie, jest wspólne ucztowanie, powiemy łamanie chleba. I to wywołuje oburzenie uczonych w piśmie, którzy wywodzą się z faryzeuszy. Marek pisze: zobaczywszy to. Oczywiście trzeba by chyba ten czasownik rozumieć w znaczeniu dowiedziawszy się, bo nie możemy sobie wyobrazić, że w czasie tej uczty są obecni owi uczeni w prawie spośród faryzeuszów, bo wtedy ich zarzut nie miałby większego sensu. Oni stawiają pytanie, które jest skierowane do uczniów. Czemu on, to znaczy Jezus, je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus tak jakby usłyszał ten zarzut, werset 17, to pytanie skrybów i postanawia odpowiedzieć osobiście. Ta Jezusowa odpowiedź składa się z dwóch paralelnych części. Mianowicie najpierw z takiej sentencji o charakterze mądrościowym, niemalże przysłowia, że właśnie silni nie potrzebują lekarza, ale ci, którzy się źle mają. To znaczy potrzebują pomocy lekarza ci, którzy właśnie uznają się za chorych. Być może tutaj Marek czyni także wprost aluzję do przysłowia greckiego, które było znane w ówczesnym świecie. Drugie natomiast zdanie odnosi się bezpośrednio do misji Jezusa. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. W Ewangeliach synoptycznych u Marka, kiedy mamy czasownik erchomai, przychodzi, zwłaszcza w aoryście, eltkon, oznacza istotę misji Jezusa. A więc po co przyszedł Jezus? Przyszedł powołać grzeszników. To znaczy wszelkie działania Jezusa są skierowane do grzeszników, a nie tych, którzy uznają się za sprawiedliwych. Tutaj musimy dobrze to jezusowe zdanie rozumieć. Jezus nie chce powiedzieć faktycznie wy, faryzeusze, uczeni w piśmie, jesteście sprawiedliwi, tylko uważacie się za takich i to jest właśnie wasz problem. I dlatego moje słowo, moje działanie trudniej do was dotrze, bo żeby skorzystać z tego daru, który przynosi Jezus, z daru przebaczenia, potrzeba właśnie uznania siebie za grzesznika.
Widzimy, jak ta perykopa Markowa jest bogata. To jest paradygmat, wzór. Zobaczymy, że w przypadku Mateusza i Łukasza ci autorzy bardzo dużo czerpią właśnie z Marka, dlatego szerzej zatrzymujemy się nad tym tekstem, a spróbujmy zebrać w całość te wszystkie niuanse, które są w tekście. Czytamy oczywiście każdy tekst w kontekście całości dzieła. Wiemy, że Ewangelia Marka ma swoje cele teologiczne. Marek ma przed sobą wspólnotę, którą chce poprowadzić konkretną drogą, konkretną ścieżką. Prezentuje Jezusa jako Syna Bożego, jako Mesjasza. Stawia to pytanie swoim adresatom, kim jest Jezus? I w swojej Ewangelii również daje paradygmat, wzór ucznia Jezusa. I w tym kluczu próbujemy rozczytać również tę perykopę. W jaki sposób Marek wykorzystuje ten moment z życia celnika Lewiego, aby adresatom zaprezentować te zasadnicze tematy swojej Ewangelii. Najpierw zwróćmy uwagę, biorąc do ręki tekst, że ta dzisiejsza perykopa o powołaniu celnika Lewiego przerywa w narracji markowej ciąg tematów związanych z uzdrowieniami, z cudami. Pan Jezus wcześniej dokonywał wielkich znaków. Uzdrowił opętanego, uzdrowił teściową Piotra, uzdrowił paralityka. I w tym momencie, w tym miejscu przerywa ten łańcuch cudownych uzdrowień, ale przerywa go tylko po to, żeby adresatom, czytelnikom włożyć do ręki klucz do interpretacji tego, co wcześniej się działo. Święty Marek chce pokazać, jaki był sens cudów, sens uzdrowień. To nie były jednostkowe, wyizolowane wydarzenia, teksty, którymi autor chciałby zadziwić swoich czytelników. Cuda, uzdrowienia, te nadzwyczajne znaki, one miały objawiać miłość Boga, która jest niezasłużonym darem. Pan Jezus uzdrawiał ludzi, którzy nawet nie mogli według prawa do Niego podejść. Dlaczego to czynił? Bo chciał zaprezentować oblicze Ojca, który jest tym, który pragnie dawać swoje miłosierdzie, swoją miłość właśnie takim ludziom, którzy nie zasługują sobie z punktu widzenia ludzkiej sprawiedliwości, ludzkiego prawa na tak wielki dar. Tutaj czytając Ewangelię Marka w kontekście Starego Testamentu moglibyśmy porównać to wydarzenie o powołaniu celnika, właśnie człowieka, tak jak mówił ksiądz profesor Paweł, człowieka, który według prawa nie zasługiwał sobie na dotknięcie łaski Bożej, łaską Bożą. Człowieka, który był poza wszelką przestrzenią działania Bożej miłości. Pan Jezus chce pokazać, że oto Bóg w nim objawia się człowiekowi, ludziom, jako ten, którego miłość nie ma granic. I gdybyśmy szukali właśnie analogii w Starym Testamencie, to trzeba byłoby wziąć do rąk księgę proroka Ozeasza, piękny starotestamentowy tekst, w którym po raz pierwszy Pan Bóg w historii wykorzystuje życie konkretnego człowieka, właśnie Ozeasza, żeby na przykładzie jego historii zaprezentować swoją wielką, bezgraniczną miłość do grzeszników. I tutaj takim człowiekiem, którym powiedzielibyśmy, którego wykorzystuje Jezus, którego historię bierze do rąk Jezus, żeby dać go adresatom, jako paradygmat działania Boga jest celnik, Lewi, grzesznik. Tak mówi o tym Marek. A więc w pierwszym rzędzie trzeba zauważyć właśnie ten moment, ten temat, to zagadnienie. Bóg chce dawać swoją miłość wszystkim. Nie ma takiego człowieka, który by był wyłączony, wykluczony z tego kręgu działania Bożego miłosierdzia, Bożej miłości. Święty Marek bardzo mocno podkreśla właśnie ten fakt, że człowiek, każdy człowiek potrzebuje interwencji Boga, bo jest grzesznikiem, bo jest nieczysty, bo jest chory. Ten fakt też dobrze ukazywał moment chrztu, który udzielał Jan nad Jordanem. Przychodzili do niego grzesznicy, ale mogli jedynie w sposób symboliczny przeżyć ten moment obmycia wodą. A tutaj pojawia się, jak mówi święty Jan, ktoś mocniejszy od niego, ktoś, kto chrzci duchem, ktoś, kto uzdrawia serce, ktoś, kto przemienia człowieka od wewnątrz w jego istocie, przemienia jego, powiedzielibyśmy, jestestwo. Bóg przychodzi właśnie taki, przemieniający człowieka, dający człowiekowi nowe życie, nowe powołanie, tak o tym mówi Marek, przychodzi, objawia się Bóg w osobie Jezusa Chrystusa. I trzeci aspekt, który trzeba wydobyć z tego tekstu, właśnie w kontekście tematu, jakim są uczniowie, czy uczniostwo w Ewangelii Marka, to jest natura powołania. I może dwa czy trzy elementy, spróbujmy je wydobyć z tego tekstu i mocno zaakcentować. Pierwsze to powołanie, właśnie jak mówił ksiądz Paweł, dokonuje się nad jeziorem, w miejscu zwyczajnym, w komorze celnej, w Kafarnaum, nad jeziorem, a więc w miasteczku nad jeziorem, w komorze celnej. To jest przestrzeń normalnego życia Lewiego. Pan Jezus przychodzi do normalnego życia, nie potrzeba żadnych szczególnych warunków, żeby usłyszeć głos powołania, żeby Pan Jezus powołał człowieka. Druga rzecz to same słowa, którymi Jezus odzywa się do Lewiego, pójdź za mną, akoluteo. Są dwa wyrażenia w Ewangelii Markowej charakteryzujące powołanie. Właśnie akoluteo, iść za kimś ślad w ślad. Pan Jezus mówi, pójdź za mną, ślad w ślad za mną, towarzysz mi. Drugie to deutopizo mu, pójdź za mną, stań za mną, patrz zawsze na mnie, miej mnie przed sobą. A więc Pan Jezus zaprasza powołanego do tego, żeby był w ścisłej relacji z Nim. I trzeci aspekt powołania to jest wezwanie i odpowiedź. Pan Bóg wzywa, ale człowiek musi odpowiedzieć, żeby to powołanie się zrealizowało. Każdy ma szansę, jeśli jest powołany, ale musi się w to powołanie zaangażować.
Przechodzimy zatem do Ewangelii według świętego Mateusza i tekst, który nas dzisiaj interesuje, odnajdujemy w 9 rozdziale, wersety 9 do 13. To opowiadanie znajduje się w tej sekcji o cudach Jezusa objawiających nadejście Królestwa Bożego, 8:1 do 9:34, i o czynach, które właśnie są przyczyną kontrowersji czy tych dyskusji, które Jezus prowadzi z przedstawicielami judaizmu. Posłuchajmy tekstu. Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego, pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów, dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami, grzesznikami? On usłyszawszy to, rzekł, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy źle się mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Kiedy popatrzymy w kontekst najbliższy, to zauważymy, że jest on identyczny jak u Marka. Opowiadanie poprzedzające to uzdrowienie paralityka i dyskusja o władzy odpuszczania grzechów, a perykopa, która idzie po powołaniu i uczcie z grzesznikami, to dyskusja z uczniami Jana o poście i o rzeczach starych i nowych. Kryteria wskazują nam, podobnie jak u Marka, że może mniej zaznaczone są dwa pierwsze kryterium chronologiczne i geograficzne, zwłaszcza w kontekście następującym. Jednak zmiana postaci oraz kryterium tematyczne ewidentnie wskazują, że mamy do czynienia z jednostką narracyjną, z opowiadaniem, które różni się od tego, co poprzedza i od tego, co następuje. Kiedy popatrzymy na porównanie synoptyczne między tekstem Marka, który, jak pamiętamy, był wyjściowy dla Mateusza, to zauważymy z łatwością, że Mateusz opuszcza werset 13 Marka, właśnie ten o charakterze wprowadzającym. W 9:9 mamy podmiot określony, Jezus, który ujrzał człowieka imieniem Mateusz. I tu mamy istotną różnicę w stosunku do Marka, ponieważ powoływany człowiek ma imię Mateusz, a nie Lewi, syn Alfeusza, jak w tradycji markowej. Kolejne różnice, na które warto zwrócić uwagę, w 9:11 tymi, którzy stawiają zarzut, pytanie, są faryzeusze, nie uczeni w piśmie, wywodzący się z faryzeuszy, faryzeusze. Oni określają Jezusa, wasz nauczyciel, czego brakuje u Marka. Natomiast różnica najbardziej spektakularna, najbardziej oczywista, to jest dodatek, który odnajdujemy u Mateusza, a którego nie ma u Marka i od razu powiemy, nie będzie również u Łukasza. Mianowicie pierwsza część wersetu 13, gdzie znajdujemy słowa idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Ta druga część, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, jest przytoczeniem wypowiedzi wspomnianego już proroka dzisiaj Ozeasza. To jest werset 6 z rozdziału 6, a zasadniczo pierwsza część tego wersetu. Struktura perykopy, podobnie jak u Marka, dwie zasadnicze części, a więc mamy powołanie Mateusza z wszystkimi charakterystycznymi elementami, Mateusz 9:9, i mamy druga część tej struktury, druga część tego fragmentu, a więc uczta, wersety 10-13, zbudowana bardzo podobnie, z tym właśnie dodatkiem cytatu z Ozeasza 6:6a z formułą wprowadzającą.
To, co szczególnie różni tekst Mateusza od Marka, to przede wszystkim imię powoływanego celnika. U Marka to był Lewi, tutaj mamy Mateusza. Warto zastanowić się właśnie, dlaczego akurat w tej Ewangelii, tego nie ma też u Łukasza, Mateusz przytacza imię celnika. To jest imię podobne, czy takie samo, jak imię ewangelisty. I w historii Kościoła, w tradycji Kościoła ukształtowały się podwójne podejście właśnie do rozwiązania tego problemu. Jednym z nich to jest pogląd prezentowany przez świętego Hieronima, wielkiego biblistę starożytnego, który twierdził, że to imię Mateusz i Lewi jest odniesione, czy odnosi się do tej samej osoby, tej samej postaci. Lewi byłby człowiekiem, celnikiem przed powołaniem przez Jezusa, w momencie powołania otrzymałby nowe imię. Podobnie do tego wydarzenia, które miało miejsce w odniesieniu do apostoła Piotra, który nazywał się przed słowami Jezusa, przed tym swoim ostatecznym powołaniem, Szymon. Ale jest też inne stanowisko reprezentowane przez też wyśmienitego teologa starożytnego, Klemensa Aleksandryjskiego, który twierdził, że Lewi i Mateusz to są dwie odrębne, różne postacie, że tak naprawdę Pan Jezus powołał celnika o imieniu Lewi, ale kiedy Mateusz pisał swoją Ewangelię, to zamienił to imię, albo jakiś ostateczny redaktor tej Ewangelii uczynił to po to, aby nadać większą rangę właśnie Mateuszowi, jednemu z apostołów, żeby pokazać w tym dziele, że on jest powołany przez samego Jezusa. Dwa różne stanowiska. za którym, do którego się przychylić. Prawdopodobnie można tak twierdzić, że to stanowisko Hieronima jest, może być bliskie prawdzie. Mateusz opisuje własne powołanie, dlatego już odwołuje się do swojego imienia. Nie ma nic do ukrycia. Chce zaprezentować również siebie jako człowieka, grzesznika, który potrzebuje nieustannie Bożego miłosierdzia, bo ten temat jest bardzo istotny dla Mateusza. Widzimy, że ta perykopa mateuszowa różni się troszeczkę od Marka. Marek zaznaczał ten cały kontekst powoływania Jezusa nad jeziorem przy komorze celnej. Jezus przechodzi, u Mateusza tego nie ma, dlatego że Mateusz ma przed sobą inne cele teologiczne. Jego interesuje prezentacja Królestwa Bożego, które właśnie inicjuje Jezus. Z tego powodu Mateusz tak pięknie, dosadnie opisuje ucztę Jezusa z grzesznikami, zasiada z nimi do stołu. Według pism żydowskich Żyd nie mógł zasiadać do stołu z kimś, kto należał do Amcha Arec, a więc do ludu grzeszników, pogan, tych, którzy nie należeli do Izraela, a Jezus zasiada właśnie z nimi do stołu, chce w ten sposób zaprezentować naturę Królestwa Bożego, które wraz z Nim nadchodzi. W tym Królestwie Bożym, o tym Jezus będzie jeszcze wielokrotnie mówił w swojej Ewangelii, swoje miejsce za stołem z tymi, którzy będą należeli do grona zbawionych, to miejsce może zająć każdy, jeśli tylko przyjmie miłosierdzie, jeśli przyjmie lekarza, który objawia się w osobie Jezusa z Nazaretu. Warto zwrócić uwagę również na przysłowie, które pojawia się tu u Mateusza, tak samo jak i słyszeliśmy o tym u Marka. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. To jest przysłowie znane w świecie hellenistycznym. Często mówiono, że lekarz nie przychodzi do zdrowych, jeśli chce przywracać zdrowie. Wtedy przychodzi do chorych, jeśli chce czynić swój fach. Jezus objawia się jako źródło Bożego miłosierdzia. Miłosierdzie może przyjąć tylko ten, kto ma poczucie własnej grzeszności. Mówi Jezus, nie przyszedłem powołać, wezwać sprawiedliwych, tych, którzy siebie usprawiedliwili na mocy złożonych ofiar, tacy byli faryzeusze, ale, mówi Jezus, przyszedłem wzywać, usprawiedliwiać grzeszników, a więc tych, którzy oczekują na usprawiedliwienie od Boga. Jezus jest tym boskim lekarzem, który może objawić swoją moc wobec tego człowieka, który przeżywa, doświadcza swojej grzeszności, swojej słabości, swojej choroby.
Tym, co, jak powiedziałem, najbardziej odróżnia tekst mateuszowy poza imieniem powołanego człowieka, jest odniesienie do Starego Testamentu. Dlaczego to odniesienie do proroka Ozeasza? Pamiętajmy o adresatach tych pierwotnych Ewangelii mateuszowej. To jest wspólnota judeochrześcijańska, dla której to wspólnoty Stary Testament stanowił ważne źródło. To było Słowo Boże, źródło ich wiary. Tam poznawali Boga. Poprzez to Słowo odkrywali prawdziwe oblicze Boga. Najpierw ta formuła, którą stosuje Mateusz, idźcie i dowiedzcie się, zrozumcie, co znaczy. Ona jest formułą techniczną oznaczającą szukanie prawdziwego sensu pisma. A zatem Jezus odsyła faryzeuszy do ich własnej tradycji, mówiąc, zrozumcie sens tego, co już czytacie, tego, co doskonale znacie. Znacie ten cytat, znacie nauczanie proroka Ozeasza, pamiętacie, ale czy rozumiecie prawdziwy sens? W jaki sposób faryzeusze mają rozpoznać czy zobaczyć ten prawdziwy sens ozeaszowych słów? Otóż mają patrzeć na Jezusa, właśnie na Jezusa, który wypełnia to słowo, w którym Bóg objawia swoje miłosierdzie. A jednocześnie Mamy drugi kierunek. Jezus, to co czyni, to co, tego czego naucza, to nic innego jak wypełnienie woli Boga. Zwróćmy uwagę, w tym cytacie prorockim mówi Bóg, mówi albo prorok w imieniu Boga, chcę miłosierdzia bardziej niż ofiary. Zatem Jezus miłosierny, zwracający się do człowieka, do celnika, nie łamie prawa, nie występuje przeciwko Bogu Starego Testamentu, ale wypełnia Jego wolę. Jest właśnie objawieniem tej woli Ojca. Zatem, powiemy, Stary Testament w ten sposób wyjaśnia postępowanie Jezusa. Pozwala lepiej zrozumieć czytelnikom Ewangelii, kim jest Jezus. Jest miłosierdziem Boga. I dlatego możemy powiedzieć, że właśnie Jezus jest ostateczną, definitywną, eschatologiczną interpretacją Starego Testamentu. I w tym kontekście judeochrześcijańskim jest niezwykle ważne dla wspólnoty i dla ewangelisty. Ewangelista, odwołując się do tego cytatu ze Starego Testamentu, podkreśla ten absolutny wymóg woli Boga. Możemy powiedzieć, taka jest teologia tego tekstu. Rozpoznajemy najpierw Boga miłosiernego, Boga bogatego w miłosierdzie. Boga, który to miłosierne oblicze właśnie objawia w obdarowaniu grzeszników w Jezusie. I tu jest chrystologia. Kim jest Jezus? Jezus wcielonym miłosierdziem Ojca. Dzięki Mateuszowi także inni przychodzą do Jezusa. Uczta zatem staje się paradygmatem samej Ewangelii. Wspólnota ma być otwarta na grzeszników, szukać ich, powoływać ich, a nie izolować, nie marginesować, jakby przesuwać na margines, właśnie aby oni mogli doświadczyć miłosierdzia i przebaczenia. I mamy tutaj ten ważny element eklezjologii Mateusza, budowanej zawsze na chrystologii.
Przechodzimy jeszcze do tekstu według świętego Łukasza. Zobaczymy, że ten tekst, ta narracja jest bardzo podobna do tych, które już przeanalizowaliśmy. Posłuchajmy najpierw tego tekstu. To jest 5 rozdział, wersety od 27 do 32. Potem Jezus wyszedł i zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i z nim poszedł. Lewi zaś wydał dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc do jego uczniów: dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Widzimy, że ten tekst jest bardzo bliski narracji markowej. Znowuż Łukasz wraca do imienia Lewi. Mieliśmy tylko zmianę u Mateusza. Nie mamy tutaj również tej inicjacji wersetu odnoszącej czytelników do Starego Testamentu. Jeden element, który pojawia się bardzo ciekawy w Ewangelii Łukasza, to w jaki sposób Jezus patrzy na celnika, ale też reakcja powołanego człowieka. Jak mówi Łukasz, on zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. Wyodrębniając tę perykopę, kiedy popatrzymy na nasze kryteria chronologiczne, geograficzne, zmiany postaci, na kryterium tematyczne, widzimy, że podobnie do ewangelisty Marka i ewangelisty Mateusza mamy dosyć jasno wyodrębnioną tę perykopę, zwłaszcza pod względem kryterium zmiany postaci i tym tematycznym. Mamy przed sobą Jezusa otoczonego celnikami, grzesznikami, a w centrum jest Lewi. Zmienia się zatem temat. Również tutaj mamy powołanie Lewiego. Wcześniej, jak popatrzymy do tekstu, Pan Jezus uzdrawiał, później rozmawia z faryzeuszami, a więc jednostka literacka jest dobrze wyodrębniona. Podobnie również do Ewangelii według świętego Mateusza mamy jasno podzieloną perykopę. Składa się ona z dwóch części. Pierwsza część to jest narracja o powołaniu, wersety 27-28. Typowy schemat powołaniowy zaprezentowany przez Łukasza. I druga część to kontrowersja z faryzeuszami i również bardzo klarowny schemat, prezentacja przedmiotu konfliktu, zarzut i odpowiedź Jezusa w formie sentencji. A więc widać, że święty Łukasz z pewnością wzorował się na relacji, którą już wcześniej dobrze poznał.
Jak już zasygnalizował ksiądz Piotr, warto zwrócić uwagę na tą zmianę czasownika markowego. Zobaczył na, przyjrzał się mu uważnie, popatrzył uważnie. Spojrzenie Jezusowe przenika do głębi. Jezus poznaje człowieka. Łukasz informuje nas również, że powołany człowiek zostawił wszystko, a więc podkreśla całkowite porzucenie dawnego stylu życia, tego znienawidzonego zajęcia, wszystkiego, co mogłoby przeszkadzać czy być przeszkodą w pójściu za Jezusem, a więc jest to zarazem początek nowego życia. Nie mamy też wątpliwości, jak czytamy tekst Łukaszowy, gdzie odbyło się przyjęcie, w jakim domu. W domu Lewiego, gdzie zorganizował wielkie przyjęcie. Można powiedzieć, uczta jako forma wdzięczności, radości, wydana na cześć Jezusa w domu celnika. Ale na tą ucztę zostali zaproszeni poborcy, celnicy, inni goście. A więc forma też podzielenia się radością z innymi, byśmy powiedzieli, to co się staje potem misją ucznia, przyciągania czy pociągania do Jezusa także innych. I może też jeszcze zwróćmy uwagę, że w tym zarzucie, który stawiają faryzeusze i uczeni w piśmie, ten zarzut obejmuje również uczniów Jezusa. Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Być może dlatego, że właśnie odnosi się do już praktyki wspólnoty. Niektórzy nawet widzą pewną możliwą odniesienie do Eucharystii, picia i jedzenia i właśnie dopuszczania do tego stołu eucharystycznego tych, którzy są uważani za grzeszników. Ważny dodatek Łukaszowy, przyszedłem powołać do nawrócenia. Łukasz zatem jasno nam daje do zrozumienia, Jezus nie przyszedł porozmawiać z celnikami, nie przyszedł spożyć z nimi wieczerze, ucztę, ale to przyjście Jezusa jest ukierunkowane, aby wezwać ich do nawrócenia, to znaczy do przemiany życia. I przykładem konkretnym takiego właśnie człowieka, który w spotkaniu z Jezusem zmienia swoje życie, jest powołany Lewi.
I trzy aspekty teologiczne, które wyłaniają się z tej łukaszowej narracji, bardzo mocno osadzone też w kontekście tego dzieła. Jesteśmy w sekcji łukaszowej, która podejmuje zagadnienie grzeszności i relacji grzesznika do Boga. To jest właśnie 5, 6, 7 rozdział. I tutaj mamy przed sobą właśnie konkretnego grzesznika, Lewiego, celnika. I Łukasz, jako ten, który chce zaprezentować taką teologię, że oto Jezus przychodzi, aby dobra nowina o zbawieniu dotarła na krańce ziemi i skierowana jest do każdego, święty Łukasz prezentuje ofertę Jezusa dla każdego człowieka, również dla grzeszników. To jest oferta, to jest zaproszenie do przyjęcia Bożej miłości, Bożego miłosierdzia. To jest niezwykła nowość w świecie żydowskim. Dlatego kontrowersja pojawia się tutaj i później nauka Jezusa o nowym winie, które wlewa się do nowych bukłaków. Tym nowym winem jest Jezus Chrystus, Mesjasz, ten oczekiwany przez ludzi Starego Prawa. I drugie zagadnienie związane z nowością, z tym, czego nie ma w innych Ewangeliach, a więc reakcja czy postawa Lewiego, który słysząc wezwanie Jezusa zostawia wszystko. To jest bardzo ciekawa cecha powołanego człowieka, powoływanego człowieka. Jeśli chce pójść za Jezusem, musi zostawić to, co jest dla niego wszystkim. Tutaj pewnie każdy musi zastanowić się, co oznacza dla mnie to słowo wszystko, a więc na czym opieram moje życie, co jest dla mnie istotne. Do tej Lewi się zastanawiał, co było dla mnie ważniejsze od Boga. Muszę to zostawić. I trzeci aspekt to jest nowe życie powołanego, które staje się, czy jest owocem zaangażowania się Boga w historię człowieka. Bóg sam wchodzi w historię człowieka. Lewi mógł powiedzieć Jezusowi nie. Nadal byłby człowiekiem powołanym, ale człowiekiem, który postawił barierę wezwaniu i nie poszedł za Jezusem.
Słowo Boże, które dzisiaj rozważamy, objawia nam prawdziwe oblicze Boga, Boga miłosiernego, Boga, który w Jezusie Chrystusie wychodzi szukać grzesznika, powołać grzesznika do wspólnoty z sobą. Taki jest głęboki sens Jezusowej misji. On po to przyszedł. Widzimy także, odkrywamy powszechność miłosierdzia Bożego, które nie wyklucza nikogo. Nie wyklucza nikogo, jest dla każdego, także dla ludzi z tak zwanego marginesu. To powołanie jest nie tylko obwieszczeniem Bóg cię kocha, ale właśnie powołaniem do bliskości, do pójścia za Jezusem, a więc do szczególnej więzi z Jezusem, przyjaźni. Jezus jest w Ewangelii nazwany przyjacielem celników i grzeszników. To jest także zaproszenie do bycia z Jezusem podczas uczty, do naśladowania Go, do uczestniczenia w Jego misji. Ale także widzimy, że dzięki Lewiemu i Mateuszowi inni mają możliwość spotkania Jezusa podczas uczty. Mateusz bardzo mocno akcentuje to, że Jezus postępuje zgodnie z Pismem, przytaczając tę argumentację skrypturystyczną. W ten sposób wypełnia wolę Ojca, a jednocześnie Pismo Starego Testamentu wypełnia się w postępowaniu Jezusa, bo On jest ostatecznym wyjaśnieniem, ostateczną interpretacją Starego Testamentu. I Łukaszowe wezwanie do nawrócenia, do zostawienia wszystkiego, jest pewien radykalizm właśnie nowego życia, zostawił wszystko. I rola Lewiego, który organizuje wielkie przyjęcie i zaprasza innych. A więc aspekt misyjny, radości, tej nadziei odnalezionej, otrzymanej od Jezusa, której nie zatrzymuje tylko dla siebie, ale chce dzielić się tą radością, tą dobrą nowiną z innymi.
Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy naszym wykładowcom i tym samym jeszcze raz ponawiam zaproszenie do kontaktu telefonicznego. Telefony do naszego studia 56 657 0011, drugi 56 657 0012, telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i drugi 536 600 400 i telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013, drugi 48 56 657 0014. Dziś Katedra Ewangelii Synoptycznych, powołanie celnika i uczta z grzesznikami. Pytanie, jak też to powiązać z tygodniem modlitwy o powołania, Niedziela Dobrego Pastorza 24 kwietnia, powołanie a świętość, poruszeni pięknem. Czy to też przygoda i jaka przygoda tych, którzy dziś czują się powołani, odpowiadają na głos? Czy można to porównać z tym powołaniem, o którym dzisiaj mówicie?
No z pewnością, bo ewangeliści zawsze przedstawiają paradygmat każdego powołania. I tutaj mamy kilka elementów, do których odniósł się też papież Franciszek w swoim orędziu na Dzień Modlitw, czy Tydzień Modlitw o Powołania, gdzie zaznaczył jeden bardzo istotny moment, moment wyjścia. Bóg przychodzi, angażuje się w historię, on chce prowadzić swój lud przez pasterzy i wzywa powołanych. Oni muszą odpowiedzieć i wyjść ze swoich, właśnie swoich komór, z nad swojego jeziora, ze swojej łodzi, tak było to w przypadku Piotra, Andrzeja, Jakuba, Jana, i zaangażować się w prowadzenie historii świata, słuchając głosu i słowa Bożego. Więc zawsze te teksty ewangeliczne, one stanowią dla nas swoisty wzorzec, paradygmat, podstawę. Na ich podstawie też rozeznajemy powołania, które są w Kościele. Jeśli ktoś się zgłasza na przykład do seminarium, do zakonu i mówi, że słyszy głos powołania, to przykładamy najpierw właśnie te wszystkie elementy, które są znane z ewangelicznych opisów powołania uczniów Jezusa. Nadal jest temat bardzo aktualny i bardzo ewangeliczny, powiedziałbym.
Jak to zrobić, żeby nie tylko człowiek decydował, tak? Rektor czy wychowawcy o tym, czy ktoś jest powołany, czy też nie.
Trzeba słuchać Ducha Świętego i być w dialogu. Tutaj widzimy właśnie w tych perykopach, że Pan Jezus jest w dialogu z powoływanym celnikiem. Mówi do niego ten, w jaki sposób odpowiada, czy to poprzez konkretny czyn, konkretne działanie, czy poprzez słowa w innych perykopach. Więc no, tutaj jest ważny właśnie ten dialog.
Mamy telefon, bardzo proszę.
Proszę księdza, mnie chodzi, mnie serce strasznie boli, no to przecież pan, ja oglądam bez przerwy, jeszcze mam 80, bardzo chory jestem. Bez przerwy oglądam, trwam, ale serce mnie strasznie boli, jak Rydzyk, przecież to jest mądry człowiek, bardzo mądry człowiek, a jego, te księża, no, ja mam z tego pamięcią, tego wiem, które przed każdą modlitwą jeden się żegna czegoś, na przykład inne, te księża żegnają się, a te się nie żegnają.
Panie Ryszardzie, ja nie wiem, czy to też jest kłopot, trudność. No jeżeli się modlimy, no nieraz tak jest, że przed jakąś modlitwą czynimy znak Krzyża Świętego, a jeżeli nie, no to też to nie znaczy, że gdzieś odchodzimy od jakiejś zasady, prawda?
Ponadto, jeżeli my tutaj medytujemy Słowo Boże, to cały wykład jest w pewien sposób modlitwą, bo każde zbliżenie się, nawet w takiej formie wykładowej, do Słowa Bożego jest sposobem modlitwy, medytacji tego słowa. Lepiej poznajemy Chrystusa, staramy się Go usłyszeć, staramy się usłyszeć ten głos Jezusowy i odczytać ten głos w kontekście naszego życia, więc to jest też nasza modlitwa, a przecież wiemy, że nie każda modlitwa musi być koniecznie zaczynana w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Znak Krzyża czynimy po przebudzeniu, kiedy wstajemy, kiedy budzimy się do nowego dnia i myślę, że on ma swoją moc zobowiązującą także na cały dzień.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam takie pytanie, bo często wyjeżdżam za granicę i chodzi o przyjmowanie Komunii Świętej, że jeżeli jestem, jak już jestem za granicą, to nie zawsze tam jest kościół w tej miejscowości, gdzie jestem i chodzę do kościoła, ale nie zawsze pracuję cały dzień i mam tylko 2 godziny przerwy i idę do kościoła, ale nie zawsze w tym czasie odbywa się msza, więc zastanawiam się, czy jeżeli wracam tu i uczestniczę we mszy, to czy muszę iść do spowiedzi?
Który z księży? To tak trochę nie na temat, no ale też spróbujemy odpowiedzieć.
Myślę, że jeżeli nie ma obiektywnie możliwości uczestniczenia w Eucharystii w żaden sposób, zależy w jakim zakątku świata to jest, ale w większości w Europie są świątynie katolickie, nawet jeśli to nie jest misja polska, to są msze święte w innych językach, ale jeżeli nie ma nawet takiej możliwości, no to po prostu nie ma obiektywnie możliwości uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii i nie ponosimy przed Panem Bogiem nie mamy grzechu, no bo nie możemy sobie przecież sami celebrować, każdy człowiek, tej Eucharystii, nawet jeśli bardzo pragnie. Natomiast jeśli trzeba zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście nie ma takiej możliwości w tym kościele, w takim języku, w jakim w danej społeczności jest Eucharystia celebrowana. Do rozeznania indywidualnego, ale takiego z punktu widzenia obiektywnych okoliczności.
Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria.
Zawsze dziewica, teraz i zawsze. Radio, znaczy tutaj w tym wypadku telewizję można wyłączyć. Telewizor.
Dobrze, już wyłączam.
Trochę zaufania.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz
ja...
i zawsze.
Pierwszy raz praktycznie tutaj skupiłem się teraz na tym programie. Takie nasunęło mi się pytanie, gdyż mamy tutaj powołanie Lewiego i no, wydało mi się, nie pierwszy, właściwie już kiedyś też miałem takie wrażenie, że to powołanie jest jakby czasowym ograniczeniem wolnej woli, że ten, te, tekst nie mówi o tym, że on miał możliwość odmówienia. Zresztą powołanie innych apostołów wydaje się, że też podobnie wyglądało. Więc jak to wygląda w stosunku do tego dogmatu wolnej woli, jeśli o to bym chciał zapytać?
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże Panu.
To znaczy, tekst mówi wyraźnie, że Jezus, zwracając się do powołanego człowieka, mówi do niego: pójdź za mną. Mamy tutaj imperatyw ze strony Jezusa. To wezwanie jest bardzo konkretne. Ono domaga się jakby w oczekiwaniu Jezusa odpowiedzi. Ale oczywiście nie możemy powiedzieć, że to jest ciągle zaproszenie ze strony Jezusa. Lewi mógł powiedzieć Jezusowi nie. Tak jak również w Ewangelii widzimy innych ludzi, którzy szli za Jezusem od początku, a później odchodzili. Co więcej, mamy w kontekście to, co prawda, u świętego Jana pytanie skierowane wprost do apostołów: czy i wy chcecie odejść? Czyli to, co to oznacza, że Jezus całkowicie szanuje wolność człowieka i nawet apostołom, którzy przebyli już jakiś odcinek drogi, którzy byli świadkami Jego cudów, słuchali Jego nauczania, którzy mieli możliwość już jakiegoś uznania czy rozeznania, kim naprawdę jest Jezus, Jezus ciągle zakłada i daje im możliwość jakby odejścia, zmiany kierunku swojego życia. I to jest właśnie nasza wolna wola. Dlatego w żaden sposób nawet imperatyw pójdź za mną nie ogranicza, nie zawiesza, nie znosi na moment naszej wolnej woli, bo przecież miłość zakłada całkowitą wolność. Przecież Bóg nie chce marionetek, nie chce bawić się naszym życiem, prawda? My jesteśmy od początku do końca odpowiedzialni właśnie w wolności za nasze wybory. I ta świadomość, czy to uświadamia nam właśnie wagę naszej odpowiedzialności, bo wybór wiąże się także z konsekwencjami naszych wyborów, nie? I dlatego tutaj to pójdź za mną Jezusowe jest ciągle zaproszeniem, na które Lewi odpowiada pozytywnie, jak czytamy, ale teoretycznie można by powiedzieć, mógł również powiedzieć: nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany, poszukaj kogoś innego.
Zresztą to też wybrzmiało to w wykładzie.
U Piotra też to wybrzmiało na dziedzińcu arcykapłańskim, gdzie powiedział: nie należę do niego. Więc właśnie wolna wola w tym momencie odszedł od Jezusa.
Drodzy Państwo, bardzo dziękuję naszym wykładowcom. Dziś byli z nami ksiądz profesor Paweł Podeszwa i ksiądz dr Piotr Kot. Dziękujemy za telefony, za uwagę. Spotykamy się w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca. Wykłady dziś Katedra Ewangelii Synoptycznych. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.